przy gorącym stole.
Przy gorącym stole Łukasz Kazimierczak, kłaniam się Państwu nisko, a to z reguły zawsze zasiadają obok mnie politycy wielkopolscy. Nadal jeszcze jesteśmy w reżimie sanitarnym. Żałuję, mogę tylko przez telefon rozmawiać, bo w poniedziałki debatujemy o tym, co ostatnio wydarzyło się w naszym życiu publicznym. To taka nasza tradycja. Dziś dwóch przedstawicieli wielkopolskiej sceny politycznej. Z jednej strony poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, kłaniam się Panie Pośle na naszej antenie.
Witam Panie Rektorze, witam Państwa.
A jego kontrrozmówcą będzie Jacek Olszewski z Konfederacji. Również witam Pana, Panie Jacku.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Mam ochotę dzisiaj porozmawiać o wolnościach obywatelskich w kontekście szczepień pandemii koronawirusa, tego, co można, czego nie można, jeśli chodzi o tych, którzy się zaszczepili i niezaszczepionych. Taki pretekst to wypowiedź lidera Kult, czy właściwie zespołu Kult. To taka też ciekawostka, że niby zespół, który się odżegnuje od spraw takich politycznych w tym sensie bezpośrednim, a jednak co jakiś czas wychodzą takie wrzuty ze strony kultowców, które sprawiają, że to potem zaczyna żyć takim większym życiem. Otóż zespół Kult powiedział, że nie wystąpi na żadnym koncercie, na który wstęp będą miały tylko i wyłącznie osoby zaszczepione. I pojawiło się także w ustach lidera Kultu takie zdanie, że takie ograniczenie do osób zaszczepionych to jest apartheid. No więc proste i krótkie pytanie do panów. Czy rzeczywiście można takie ograniczenie nazwać apartheidem?
Znaczy, oczywiście nie. Jest to zdecydowanie przesadne twierdzenie, mówiąc bardzo eufemistycznie. Oczywiście lider zespołu Kult ma prawo do swoich poglądów i do tego, żeby się nie zgadzać na właśnie tego typu formułę organizowania koncertów. Ja też uważam, że nie powinno być tutaj takiej segregacji, że koncerty dla zaszczepionych, koncerty dla niezaszczepionych, ale oczywiście ta dalsza część wypowiedzi jest zdecydowanie przesadna i Kazik Staszewski tutaj, mówiąc kolokwialnie, popłynął.
No taki rasowy publicysta się w nim chyba odezwał. Zresztą trochę jest takim publicystą, gdybyśmy popatrzyli.
No tak, cała jego twórczość jest właściwie
jedną wielką publicystyką, prawda?
Tak jest. Mhm.
Panie Jacku, jak pan ocenia te słowa Kazika Staszewskiego?
Panie redaktorze, panie pośle, to troszeczkę tam, ja mam trochę inny pogląd na tą sprawę. Przede wszystkim ja uważam, że Kazik jest wieszczem naszych czasów i basta. A skoro już wieszczach przy poetach jesteśmy, to pozwolę sobie taki krótki wiersz pana Kornela Filipowicza. Zobaczmy, jest króciutki. Brzmi on tak. W państwie totalitarnym wolność nie będzie nam odebrana nagle, z dnia na dzień, z wtorku na środę. Będą nam ją skąpić powoli, zabierać po kawałku. Czasem nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. Codziennie po trochu, w ilościach prawie niezauważalnych. Aż pewnego dnia po kilku lub kilkunastu latach zbudzimy się z niewoli. Ale nie będziemy o tym wiedzieli, będziemy przekonani, że tak być powinno, bo tak było zawsze. Tak, panie redaktorze, panie pośle, mieli państwo, mamy pełzający apartheid sanitarny. I Kazik, zespół Kult, nazywa rzeczy po imieniu, za co wylewa się na nich fala krytyki. Tylko dlatego, że po prostu chcą normalnie pracować, nie chcą brać brudnych pieniędzy od rządu. A dlaczego brudnych? No dlatego, że rząd, zamykając bezprawnie branżę eventową, koncertową, jednocześnie sięga do kieszeni podatnika i według własnego widzimisię płaci artystom rekompensaty. Tymczasem Kult chce uczciwie zarabiać i chce widzieć na swoich koncertach ludzi, którzy chcą ich po prostu zwyczajnie posłuchać, którzy ich lubią, którzy ich szanują, a nie ludzi, którym państwo pozwoli na ten koncert wejść, tak? Proszę państwa, Kazik Staszewski jest legendą i zawsze piętnował, to co pan poseł zwrócił uwagę, tak również, zawsze był krytyczny w stosunku do władzy, jakakolwiek by ona nie była. Przypomnijmy sobie kawałek Lewy Czerwcowy, niedawno była rocznica, panie Waldku, pan się nie boi, czy cztery pokoje o rozbuchanej administracji.
Widzę, tak? Że pan dobrze odrobił lekcję, panie.
Bardzo lubię Kult, bardzo lubię pana Kazika i szanuję go. Panie redaktorze, on używa, zespół Kulty, Kazik używa bardzo niewygodnych formułowań, tak?
To dajmy się to wypowiedzieć tutaj w takim razie posłowi Dolacie, jak w takim razie tę twórczość Kazika, bo bez pańskich słów też interpretuję. Panie pośle, proszę bardzo.
Dobrze, ja nie będę tutaj rywalizował.
Przydałby się teraz jakiś mały wiersz na równowagi.
Na deklarację o miłości do Kultu, do Kazika, bo nie jestem jakiś jakimś wielkim fanem jego twórczości, czy oczywiście ma swoje miejsce na polskiej scenie muzycznej. Natomiast oczywiście no, nie sposób się zgodzić z tą częścią wypowiedzi jego interlokutora, który mówi o tym odbieraniu wolności, to w kontekście restrykcji związanych z epidemią. No to naprawdę trzeba mieć bardzo mało wyobraźni, żeby krytykować te ograniczenia, które w Polsce były stosunkowo łagodne. Ja przypomnę, że do dzisiaj na przykład w Paryżu obowiązuje godzina policyjna. Mamy teraz Roland Garros, wielki turniej tenisowy i sesje wieczorne są bez widzów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu kibice nie mogą się przemieszczać po Paryżu. W związku z tym te restrykcje w Polsce były bardzo, bardzo łagodne w porównaniu do innych krajów. Po pierwsze, a po drugie były niezbędne, no bo jeśli uwzględnimy to, że jednak ten wirus wywołuje bardzo groźną chorobę, która jednak powoduje bardzo wysoką śmiertelność, ciężkie powikłania, no to gdyby tych restrykcji nie było, które pan tak krytykuje, no to mielibyśmy może kilkaset tysięcy zmarłych dodatkowo.
Panowie,
może nie było. No powiem tak, no oczywiście, no znaczy jeśli rozmawiamy poważnie, no to też proszę naprawdę analizować rzeczywistość.
Tak, analiza jest bardzo dobra. Panie pośle, takie dwa przykłady, na przykład jeśli chodzi o segregację sanitarną, o lockdowny, bardzo dobre przykłady z Florydy i z Teksasu, gdzie gubernatorzy zabronili segregować ludność i mało tego, kto będzie to robił, dostanie 5 tysięcy według dekretu, 5 tysięcy dolarów grzywny. Z kolei pani Kate Brown, która rządzi w Oregonie, wprowadziła tą segregację sanitarną i co się okazuje, ludzie się do tego nie stosują, bo nie mają do tego instrumentów. Tam jest duże poszanowanie wolności i swobód obywatelskich. I ja osobiście naprawdę nie uważam, żeby pytanie prywatnego obywatela o cokolwiek związane z jego zdrowiem, tak, należało do kompetencji innego.
Ja, panowie, pozwolicie, jedną ważną rzecz chciałbym wprowadzić, bo epidemiolog dr Paweł Grzesiowski, który oburzył się na to, co powiedział Kazik, powiedział, że jakieś szkolenie mu zrobił, ale powiedział jedną istotną rzecz. Być może tak naprawdę mówimy o czymś, co w ogóle jeszcze inaczej wygląda, dlatego, że
ale
jego zdaniem...
Mamy tylko pana Grzesiowskiego, pana Guta, a
ale pan pozwoli, panie Jacku, że ja zacytuję, o co chodzi w tej sprawie. On mówi, nie chodzi o to, by nie wpuszczać niezaszczepionych, tylko żeby przyjąć takie zasady, że jak na weselach, że zaszczepieni mogą być zwolnieni z takich ograniczeń, na przykład jak limit osób, a osoby, które nie przyjęły preparatu, muszą mieć test albo maseczkę i pod takim warunkiem wchodzą na koncert. Może to jest jakieś rozwiązanie.
To jest pytanie, panie redaktorze, w jaki sposób osoby niezaszczepione zagrażają tym zaszczepionym? To jest zasadnicze pytanie. Jeżeli szczepionka jest tak wspaniałym preparatem, to działa i ma działać, no to w jaki sposób ci osoby niezaszczepione mają być piętnowane?
Wobec innych osób niezaszczepionych raczej, jak rozumiem.
No właśnie, to jest ich ryzyko i zdrowie.
Ja może panu jednak to postaram się wytłumaczyć dość plastycznie, tak? No jeśli na jakiejś imprezie masowej, no załóżmy, że na koncercie kultu znajdzie się powiedzmy 5 tysięcy osób, tak? I wśród tych 5 tysięcy osób będzie powiedzmy około 1000 osób niezaszczepionych i będą stali bardzo blisko siebie i wśród tego 1000 znajdzie się powiedzmy 20, którzy akurat są zarażeni wirusem i przekażą to tym stojącym najbliżej swoim towarzyszom, to mamy wzrost zachorowań rzędu, nie wiem, mamy za chwilę kilkuset chorych.
Panie Jasku, zaraz pana dopuszczę do głosu.
Wśród tych kilkuset osób może być, no załóżmy, że 50, które będą akurat przechodziły infekcję ciężką, z ciężkimi powikłaniami i może umrą. Czy pan tak wewnętrznie jest gotów na taką ofiarę? Czy pan powiedziałby, gdyby pan miał wpływ, tak, na prawodawstwo, czy pan by powiedział, okej, dobrze, niech się zarażają, niech umrą. Bo to jest ich wybór, to jest kwestia ich wolności.
Tak jest ich odpowiedzialności, dokładnie tak. Moje ciało,
ale pan jako, znaczy, myślę, że pan jeszcze nie dojrzał do tego, żeby być czynnym politykiem, bo jednak... Proszę pana, no niestety, bo uprawianie polityki wiąże się z odpowiedzialnością. Pan może oczywiście mówić... co panu ślinę na język przyniesie, ale jest pewna odpowiedzialność, jeśli piastuje pan jakieś stanowisko, gdzie od pana decyzji zależy los wielu ludzi, wielu Polaków, to pan musi jednak uwzględniać ten fakt.
Panie pośle, Jacek Olszewski, prawem odpowiedzi. Jacek Olszewski, proszę bardzo.
Jeśli pan poseł mówi o odpowiedzialności, tak, to proszę mi powiedzieć, jak ludzie, którzy płacili, opłacali składki zdrowotne przez całe swoje życie, musieli się odbijać od ścian przychodni, lekarze są zaszczepieni, tak? Jak ludzie, którzy chorowali na serce, na raka, ludzie, którzy umierali na wyrostek, bo czekali na test na koronawirusa, na SOR-ze, gdzie tu jest wasza odpowiedzialność? Proszę naprawdę nie przeginać, bo wasze decyzje były druzgocące. Wybraliśmy najgorszą drogę, jaka jest możliwa, jeśli chodzi o lockdown. Mamy 130 tysięcy w tej chwili nadmiarowych zgonów. To jest wasza wina między innymi, nie tylko zresztą wasza, bo Platforma i Lewica dołożyły do tego solidarnie ręce. Naprawdę, segregacja jest bezprawna. Artykuł Konstytucji 31, 32, 52 o swobodach obywatelskich nam to gwarantuje. Jeżeli chcecie stworzyć taką iluzję bezpieczeństwa, tak, zamian za zabranie wolności, możecie to zrobić, oczywiście, ale stosujcie prawo wprost. Nie prowadziliście stanu nadzwyczajnego, bo były wybory. Proszę mi powiedzieć, gdzie się wirus teraz podział.
Panowie,
gdzie on się podział? Przyjdzie, już się planuje czwartą falę, tak? Jeszcze się trzecia nie skończyła. Czwartą falę już się planuje. Mówi się, że lekarze mają brać urlopy maksymalnie do połowy sierpnia, bo w październiku, we wrześniu już może być kolejny Armagedon. Co zrobicie w tym zakresie?
Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że moim zdaniem koronawirus też jest bezprawny, no ale na to nic nie poradzimy.
Mili państwo, to jest rzecz zupełnie normalna. Jedna choroba nie może nas zmienić naszego życia społecznego, i naszych swobód obywatelskich.
Wracam się do swobód obywatelskich.
20-30%.
Jeżeli pozwolicie, wprowadzę jeszcze jedną zmienną w tym wszystkim, bo na to diktum Kazika odezwał się także Jerzy Owsiak, który organizuje w tym roku kolejną edycję Poland Rock Festival i mówi, że zasadniczo zgadza się z tym, co mówi Kult, jeśli chodzi o zasady. Natomiast zapytał uczestników przyszłych koncertów, co wolą, czy małą imprezę dla 250 osób w reżimie sanitarnym, czy festiwal dla 20 tysięcy gości z obowiązującymi zasadami typu szczepienia. I w głosowaniu na mediach społecznościowych tegoż festiwalu ogromna większość wybrała opcję drugą, w związku z tym powiedział, że zorganizuje festiwal wyłącznie dla osób zaszczepionych. Panowie, panie pośle, może tym razem kolej.
Znaczy, powiem tak,
trzeba będzie pochwalić Owsiaka, panie pośle.
Organizowanie imprez, tak jak powiedziałem na początku, organizowanie imprez tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych nie budzi mojej sympatii, absolutnie. I tutaj będę zawsze krytycznie patrzył na tego typu podejście. Natomiast stosowanie zdrowego rozsądku, czyli jeśli jesteś zaszczepiony, no to jesteś bezpieczny, nie wliczamy cię do tych limitów uczestnictwa w danej imprezie, natomiast jeśli się nie szczepisz, masz takie prawo, nie szczepisz się, no ale wtedy niestety musisz podlegać pewnym restrykcjom dla własnego dobra. I tutaj pan Jacek niestety sam sobie przeczy, bo z jednej strony jest przeciwny wszelkim restrykcjom, a z drugiej strony krytykuje rząd za, jak to powiedział, 130 tysięcy nadmiarowych zgonów. Ja swoją drogą jestem ciekaw, na podstawie czego wyliczył te zgony nadmiarowe.
Ja rozstawmy, proszę pana, panie pośle.
Nie, to musiałby pan podać definicję zgonu nadmiarowego, tak? Bo nie wiem, czy jest taki
zgon planowy. Na zablokowanie lockdownu służby zdrowia oczywiście.
Nie, zgon planowy, istnieje coś takiego, proszę pana, no niech pan się zastanowi. Więc jedno woleć, tak? Albo nie krytykujemy rządu ze względu na to, że ludzie w trakcie epidemii tracili życie, tak, umierali na COVID-a, bądź też mówimy, że akceptujemy restrykcje, ponieważ one ratują ludzkie życie i przecież rząd nie jest w stanie zapanować nad każdym obywatelem i sprawić, żeby on tych restrykcji przestrzegał. Więc od osób, które występują publicznie, ja wymagałbym jednak elementarnej odpowiedzialności. I takie właśnie stwierdzenia, że wszystkie restrykcje są bez sensu, bo uderzają w wolności obywatelskie, są niezwykle szkodliwe, ponieważ musimy ludziom uświadamiać, że nie odpowiadają tylko i wyłącznie za siebie. Jeśli ktoś uważa, że wirus mu nie grozi i nie boi się śmierci, no to okej, w porządku, ale on może doprowadzić do tego, że umrze jego ojciec, umrze jego dziecko, umrze jego żona czy ktoś bliski z rodziny.
Tak, panie pośle, zgadza się.
I w związku z tym powinien przestrzegać zasad, które mogą te skrajne ewentualności oddalić. Więc
dokładnie. Ja się z panem, panie pośle, zupełnie zgadzam, tylko to nie potrzeba, tu nie potrzeba żadnych restrykcji, żadnych regulacji rządowych, ludzie są odpowiedzialni. Nie wychowujcie ludzi na siłę, tak?
No właśnie, nie są odpowiedzialni wszyscy.
A nie są, tak? No uważa pan, że te restrykcje... Wie pan, dlaczego ludzie maseczki noszą? Nie to dlatego, żeby się nie zarazić, tylko po to, żeby nie dostać mandatu. To jest argument. Po co się ludzie szczepią, żeby na wakacje wyjechać? Tak, a na granicy są testowani, jak ktoś ma... No, niedawny przykład w Danii. Pojechała grupa pracowników zaszczepionych, zrobili im testy na miejscu. Okazało się, że dwóch było pozytywnych. Cała grupa wróciła do kraju. Jak to się ma do tych przepisów?
Ja tylko powiem tak technicznie, że samo zaszczepienie, z tego co się orientuje, nie chroni przed zakażeniem. No, natomiast przed powikłaniami i ciężkim przebiegiem COVID-19 już tak.
Znaczy przed zakażeniem, panie redaktorze, też chroni oczywiście.
No, nie do końca.
To jest kwestia oczywiście pewnej statystyki, tak? Czyli w określonym procencie chroni zupełnie przed zakażeniem. Mm-hmm,
tak, to prawda.
A są takie osoby, które mimo wszystko ulegną zakażeniu, tylko ten przebieg choroby będzie łagodniejszy, no nie zakończy się.
Panowie, pan Jacek Olszewski poruszył pewną ważną rzecz.
Przechorowałem COVID-a w 2 dni, nie brałem żadnych szczepionek, miałem swoje leki, po prostu jestem astmatykiem i naprawdę nie widzę kompletnie zasadności tego.
Ale Jacek Olszewski to jest przypadek jednostkowy, a ktoś inny może zupełnie inaczej chorować.
Panie redaktorze, 97% przypadków jest albo łagodnych, albo średnio zaawansowanych.
No i chyba rzecz o te 3% właśnie
idzie. Marginalnie mało, żeby stosować takie regulacje.
Panowie, ja zapytam was o jedną rzecz. O zdanie brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który w sobotę wieczorem wezwał przywódców państw grupy G7, do której również Wielka Brytania należy, przypomnijmy, aby podczas szczytu, który w tym tygodniu będzie właśnie G7, zobowiązali się do zaszczepienia przeciw COVID-19 całej populacji świata do końca przyszłego roku.
A powiedział ile razy, czy nie?
Ja cytuję dosłownie. Nic więcej nie padło tutaj. Aha. To jest dobry kierunek? Jedyny kierunek możliwy? Jak na to patrzycie?
No ja osobiście uważam, że to nie jest do końca dobry kierunek i też nie do końca Borisowi Johnsonowi ufam w tej materii, dlatego że państwo, władze socjalistyczne, opiekuńcze chcą się opiekować, za przeproszeniem, zaglądać w kalesony ludziom i podcierać ludziom tyłek, bo uważają, że ludzie są na tyle niepoważni, że państwo musi im zapewnić jakąś opiekę. To jest tylko iluzja bezpieczeństwa, oddajemy w zamian kontrolę i wolność. I tak naprawdę władze takich krajów, to jest tylko mit, pozorny mit, że oni dbają o bezpieczeństwo. Pretekst mógł być inny nawet, na przykład, tak? Zagrożenie terrorystyczne, były MERSy, SARSy, różne tego typu rzeczy. Chodzi o biznes, chodzi o kontrolę nad społeczeństwem. Tylko i wyłącznie nie chodzi o ochronę zdrowia i życia obywateli. To jest mit i to jest iluzja. To jest taka pozorna gra, tak? Zasada dzieli i rządź społeczeństwem, naganianie na siebie społeczeństwa, tak? Panie pośle, pan jest historykiem, pan powinien wiedzieć, że takie praktyki, takie rzeczy były już w historii przerabiane i kończyły się zawsze tragedią.
To poproszę krótko posła Zbigniewa Dolatę o też komentarz do tej kwestii, a zaraz zapytam panów o zupełnie inny temat.
Nazwanie Borisa Johnsona, lidera partii konserwatywnej, premiera Wielkiej Brytanii, socjalistą, no jest naprawdę zabawne. Ja rozumiem tą jego wypowiedź w ten sposób, że świat bogaty, tych najbogatszych krajów świata, powinien wspomóc kraje biedniejsze w zapewnieniu szczepionek tym wszystkim, którzy chcą się zaszczepić. No, tu uważam, że jest to właściwa inicjatywa. Jest wiele krajów, które po prostu nie mogą sobie pozwolić na zakup szczepionki, tak jak Polska kupiła szczepionkę i te szczepienia są bezpłatne. No to wiele krajów po prostu jest zbyt biednych, żeby wszystkim swoim obywatelom albo wszystkim tym, którzy chcą się zaszczepić, właśnie zapewnić takie bezpłatne szczepienie. Więc tutaj bogate kraje stać na pewno na to, żeby takiej pomocy udzielić. Do tego jeszcze te koncerny, które produkują szczepionki, największe koncerny farmaceutyczne świata, przecież zarabiają ogromne pieniądze na...
I tu Jacek Olszewski słusznie mówi, że to jest biznes, bo jakby nie patrzeć to...
26 miliardów w Pfizer ogłosił, że robią.
Ale właśnie myślę, że tutaj akurat Boris Johnson wskazał na kierunek taki, że żeby ci, którzy są najzamożniejsi, wsparli te kraje, które tak zamożne nie są. Więc myślę, że tu akurat nie należy krytykować takiej inicjatywy. Pytanie, czy znajdzie to wsparcie w przywódcach tych pozostałych krajów w grupy G7, pozostałych najbogatszych krajów, ale no to zobaczymy, jak to będzie. Na pewno nie można takiej inicjatywy krytykować, tak jak chyba z rozpędu.
Z rozpędu, panie pośle. Szkoda, że pan Boris Johnson i bogate kraje nie zajmują się problemem głodu w Afryce, bo 2 miliony ludzi umiera w ciągu roku, więcej niż na pandemię. I na przykład na tym się skupmy, na poważnych problemach, a nie na problemach, na wyrost zbudowanych.
Tak? Panowie, zostawiam pandemię na boku na razie, bo to temat, który jest bieżący, ale nie tylko tym żyjemy. Zapytam tak troszeczkę z boku. To nie jest temat, który jest newsem jako takim. On jest przedstawiany w taki sposób. Od ubiegłego tygodnia pojawiają się takie wojownicze pomruki ze strony Koalicji Obywatelskiej, części polityków, że do gry, do polskiej polityki może wrócić były premier Donald Tusk. Donald Tusk udzielał nawet takiego wywiadu, w którym powiedział, że no zrobi wszystko, aby pomóc podnieść się, czy utrzymać platformie u władzy. Teraz pytanie, gdzie u władzy, w życiu
polityka.
Nazwę to inaczej, w bycie politycznym, bo partia jest pikująca, chce ratować tonące ugrupowanie w sondażach. To jest pytanie takie, czy to jest realne, panów zdaniem, rozwiązanie? Czy to w ogóle będzie grane jako, czy Platforma sama tego chce? Bo tych pytań jest bardzo dużo. A jeżeli tak, to w jakiej formie Donald Tusk mógłby wrócić na naszą scenę polityczną? Panie pośle, pan pamięta jeszcze te czasy, kiedy wy byliście w opozycji, a Donald Tusk mówił, wygrajcie wybory, to sobie będziecie mogli robić swoje.
Tak, pamiętam te wypowiedzi Donalda Tuska i tak szczerze mówiąc, jak czytam i słucham tych wypowiedzi polityków.
Nie mówił, że nie ma z kim przegrać, to pan pamięta.
Tak, to prawda. I dzisiaj również publicyści, którzy wspierają opozycję totalną, właśnie czekają na tego Tuska, który przyjedzie na białym koniu, no to naprawdę przyjmuję to z rozbawieniem, bo tak, po pierwsze świadczy to o totalnym braku osób, które mogłyby pokierować formacją, która nazywa się Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska. Tam jest jakieś kompletne bezrybie i no, przykład Borysa Budki czy Rafała Trzaskowskiego świadczy o tym, że ci, którzy byli kreowani na liderów, no po prostu nie dorastają do tej roli w żaden sposób. No i widzą to również sami politycy Platformy. No i teraz czekają na tego zbawcę, tak? No, tylko że zbawca jest emerytem. Jest człowiekiem, który te kiedyś, można porównać, użyć takiego porównania sportowego, kiedyś strzelił parę bramek w klubie pierwszoligowym, pojechał za granicę, zestarzał się. I teraz ten klub liczy, że jak wróci, to będziemy dalej strzelać.
No, tak uczciwie, to trochę więcej niż parę bramek. To jednak przez dwie kadencje był król strzelców. Przypomnę, dwie wygrane kadencje.
Jeden nie skończył.
Ale w każdym razie jest to już przebrzmiała.
Nie wierzy pan w ten powrót?
Powiem tak, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, czy na czele Platformy będzie stał Rafał Trzaskowski, czy będzie stał Borys Budka, czy Donald Tusk, to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ ta partia nie ma nic do zaoferowania Polakom i ci politycy nie mają nic do zaoferowania Polakom. Najboleśniej o tym, jak rządy Platformy i PSL-u oceniają Polacy, przekonał się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wystartował w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku i co? I dostał 2% głosów niecałe.
Ale dlaczego?
Dlatego, że Polacy pamiętają ich rządy. Dlaczego Donald Tusk nie wystartował w wyborach prezydenckich? Przecież gdyby się zgłosił, Platforma przyjęłaby go z otwartymi rękami. On doskonale wiedział, że nie ma żadnych szans, że nie wszedłby nawet do drugiej tury. Nie byłoby żadnej drugiej tury.
To ja teraz pytam Jacka Olszewskiego. Panie Jacku.
Tu będę się w dużej mierze zgadzał z panem. No będę się zgadzał z panem posłem Dolatem jak najbardziej. Okręt Platformy tonie już od dłuższego czasu i Platforma, tak jak pan poseł zauważył, zdaje sobie sprawę, że szuka tych możliwości, żeby Donald Tusk spowodował, żeby on nie zatonął, tylko powiedzmy tak, no, żeby osiadł na mieliźnie ten okręt. No ale ja przypomnę takie ciekawe zjawisko, że do tego okrętu już dawno zostały wysłane już takie żółte szalupy rankowe z napisem Hołownia. Pan minister Cichocki był minister w rządzie Tuska, był szefem sztabu pana Hołowni. A co więcej, pan Morawiecki był doradcą pana Tuska, to też pan pośle, pan o tym pamięta. Jak połączymy te kropki, szanowni państwo, to okazuje się, że taka pozorna wrogość między Platformą i PiS-em jest wygodna dla obu partii, tak? Bo można skłócić Polaków, można polaryzować społeczeństwo, okładać się cepami przed telewizami oczywiście. Pan Kurski, ja już nie chcę, no, no naprawdę, bo tak trochę tak już prześmiewczo, ale pan Kurski już pewnie czeka, żeby odpalić działo dziadek z Wehrmachtu i te sprawy. Znaczy ja powiem tak, nie chcę absolutnie tego człowieka widzieć na polskiej scenie politycznej. W mojej opinii jest szkodnikiem, składa okresowo kij w mrowisko, nic właściwie dla Polski, ani w Polsce, ani na arenie międzynarodowej, to nic dobrego nie zrobi.
Ale niektórzy mówią, że tylko on ma umiejętności techniczne, strategiczne do tego, żeby równoważyć Jarosława Kaczyńskiego, albo
no
przynajmniej
może,
próbować.
Być może takie debaty, no ale to jest tak jak mówię, to jest stare odgrzewane kotlety, tak? Podział PO-PiS polarizował strasznie społeczeństwo, nawet wśród rodzin. Powiem więcej. Ja naprawdę oprócz Donalda Tuska nie chcę widzieć żadnego europosła tak naprawdę, który uprawia wasalizm, tak, przed Brukselą i Berlinem. Tak samo towarzysza Millera, pana Cimoszewicza, pana Boni. I powiem więcej, nawet nie chcę widzieć co niektórych europosłów Prawa i Sprawiedliwości, tak, bo głosowali też za segregacją sanitarną, za paszportami, za funduszem zadłużenia, zwanym dla zmylenia przeciwnika funduszem odbudowy. Nie chcę takich ludzi widzieć, ale ponieważ komuś trzeba w tym europarlamencie na arenie międzynarodowej, Polska musi jakoś tam błyszczeć, chociaż on wypowiedzieć swoje zdanie, no to Konfederacja oczywiście nie ma żadnego przedstawiciela na chwilę obecną, ale jedna taka osoba jest i ja ją szanuję, nawet jestem zaskoczony jego karierą, tego człowieka. On chyba jedyny trzyma fason w tej chwili i broni tej polskiej racji stanu w europarlamencie. Jest to Patryk Jaki, miał być. Pozdrawiam zresztą.
Panie pośle, Jan Rulewski mówi, że jak zna Tuska, cytuję, to wróci on z pewnym nowym projektem, już nie do Platformy Obywatelskiej, tylko do czegoś, co będzie znacznie bogatsze niż Platforma. Ponawiam to pytanie, czy pańskim zdaniem wróci Donald Tusk i rzeczywiście, czy to będzie coś nowego, bo chciałbym dostać takie stanowcze tak albo nie, wróci, nie wróci.
Nie no, panie redaktorze, ja nie mam zdolności profetycznych, tak, no trudno mi powiedzieć.
Ale siedzi pan w polityce na tyle długo, że zna pan pewne mechanizmy. Czy on się w to będzie chciał dalej bawić?
Znaczy tutaj pan Jacek wskazał na to, że myślę, że Donald Tusk był taki moment, kiedy stawiał na pana Hołownię. Rzeczywiście jest tam pan Jacek Cichocki, czyli no osoba zaufana, bliska Tuskowi minister, który zajmował się służbami specjalnymi, więc wszystko wskazywało na to, że tutaj Donald Tusk lokuje jakieś swoje nadzieje, ale chyba te ostatnie jego wypowiedzi wskazują na to, że nie tylko rozczarował się do obecnego kierownictwa Platformy, ale również do pana Hołowni, no bo rzeczywiście pan Hołownia wprawdzie jakby sondaże wskazują, że poparcie jest nawet wyższe od poparcia Platformy, ale jednak jego wystąpienia publiczne no nie wskazują na to, żeby to był mąż.
Ja rozumiem, że pan mówi nie. Donald Tusk nie wraca.
Wydaje mi się, że nie wróci, ale oczywiście głowy nie dam, bo trudno powiedzieć, jakie są jego kalkulacje i co pani kanclerz Merkel będzie doradzała.
Ostatnie kilkadziesiąt sekund dla Jacka Olszewskiego, panie
Jacku. Ja powiem tak, nie takie rzeczy się w polityce już w Polsce zdarzały, jak ja śledzę polityczną od no, co najmniej 20 lat, powiedzmy więcej. I wcale się bym nie zdziwił. Natomiast tutaj, tak jak pan Dolata powiedział, że możliwe jest, że pan Donald Tusk skreśli Platformę, tak? Możliwe jest, że założy nowy projekt. Zresztą jest z tego znane, że nowe projekty polskiej polityce, tak jak Hołownia, pan Palikot, Nowoczesna, tak dalej, Kukizy, one dobrze żrą, tak? I w tym momencie, jeżeli mamy pana Hołownię, pana Tuska, pana Trzaskowskiego, no to tu jakiś tam ten zalążek, tak to oczywiście gdybam, byt polityczny jest. Wszyscy. Czy on się jest w stanie przeciwstawić Zjednoczonej Prawicy? Szczerze powiem, że wątpię. Wątpię dlatego, że ludzie już się poznali na tych trikach.
I stawiam kropkę w tym momencie, bo nasz
też
czas
wydaje mi się, że bez struktur takiego procentu nie uzyska.
Poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedliwość, Jacek Olszewski, Konfederacja, gości dzisiejszego przy gorącym stole. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
Kłaniam się. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję Państwu.